Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam na spotkaniu modlitewnym, które jest oparte o teksty świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Nie tylko teksty, ale całe jej życie. I dzisiaj rozpoczniemy pierwszy cykl rozważań, który będzie poświęcony modlitwie Teresy od Dzieciątka Jezus. Bo trzeba od razu iść do istoty. Całe życie Teresy to było nieustanne poszukiwanie Boga, szaleństwo miłości, to był pęd za tym, którego ukochała od samego początku. I życie duchowe czerpało przede wszystkim swoją siłę u niej z modlitwy. Najpiękniejszym bodajże, albo w jednym z najpiękniejszych fragmentów, które zostawiła, czyli w rękopisie B, który jest najkrótszy, ona pisze o swoich wielkich pragnieniach. Żeby być apostołem, męczennicą, kapłanem, żeby głosić Ewangelię we wszystkich stronach świata naraz, do końca świata. I te wielkie pragnienia, jak napisała, męczyły ją na modlitwie. Męczyły, to znaczy ona z tej modlitwy czerpała te wielkie pragnienia. W tym rękopisie także opisała historię małego ptaka, który wpatruje się w boskie słońce. I kiedy posłała ten rękopis do swojej siostry rodzonej, a równocześnie matki chrzestnej, do siostry Marii, to wówczas Maria odpisała jej takim krótkim listem, między innymi pisząc tak. Kochana siostro, przeczytałam twój list. List płonący miłością do Jezusa. Coś ci powiem. Dobry Bóg cię opętał. Po prostu cię opętał. Dokładnie tak, jak szatan opętuje grzeszników. Chyba nie ma lepszego określenia na Teresę, jak właśnie opętana przez Boga. Jakby opętana obsesją, żeby Go kochać do granic możliwości i sprawiać, żeby był kochany. I wszystko w życiu Teresy staje się zrozumiałe w tym świetle. Oddać się Jezusowi bez reszty. Być z Nim. Dlatego to dzisiejsze rozważanie będzie poświęcone, jak ona odkryła to pragnienie i to rozważanie niech będzie dla nas inspiracją, jak my powinniśmy mocno to pragnienie także w sobie obudzić, poszukiwać tego, który nas zdobył. Skoro ona to czyniła, to jak my możemy to czynić? Pozostajemy przez tą godzinę właśnie w tym samym duchu opętania przez Boga. Najpełniej, jak już powiedzieliśmy, to oddanie Teresy wyraża się na modlitwie. Na modlitwie te pragnienia dręczyły mnie ogromnie. To znaczy, że modlitwa była tym miejscem, w którym rodziły się wielkie pragnienia Teresy. Ona wiedziała, że to jest centrum jej życia. To spotkanie tutaj to jest dla niej Królestwo Niebieskie. I później, kiedy już właściwie na kiesięcy przed śmiercią jeszcze raz wracała do tematu modlitwy, to napisała takie zdanie, które stało się kluczowe w historii Kościoła, bo zostało umieszczone w katechizmie Kościoła katolickiego. Dla mnie modlitwa to poryw serca, to proste spojrzenie ku niebu, to okrzyk wdzięczności i miłości, tak w doświadczeniu, jak i w radości. Słowem to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co powiększa moją duszę i jednoczy mnie z Jezusem. To jest cudowne określenie, czym jest modlitwa. To jest coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co powiększa moją duszę, moje pragnienia i co jednoczy mnie z Jezusem. Na modlitwie jednoczymy się z Jezusem. Ale właśnie zacznijmy zastanawiać się nad tym, jak ona do tego doszła. Dzisiaj weźmiemy tylko okres jej dzieciństwa. Okres, który czasem jest pomijany. Może to nie chodzi o to, że lekceważony, nic z tych rzeczy. Ale nieraz patrzymy na Teresę już w latach, kiedy ona była w Karmelu. Ale przecież to wszystko rodziło się od małego, kiedy ona urodziła się i potem jako mała dziewczynka obserwowała. Ona była bardzo bystrą obserwatorką tego wszystkiego, co się dzieje. Zróbmy takie małe tło, w jakim środowisku ona przyszła na świat i jak chłonęła to pragnienie oddania się Jezusowi. Mianowicie Teresa wychowała się w specyficznym domu, to trzeba powiedzieć, w tym domu oddychało się Bogiem. Miała wyjątkowych rodziców. Fakt, że zostali oni błogosławieni, najlepiej świadczy, że to nie byli jacyś przeciętni ludzie. Jej ojciec Ludwik był człowiekiem na początku takim samotnikiem, o duchu trochę franciszkańskim. Bardzo lubił chodzić na spacery, być na łonie przyrody, łowić ryby, chodzić nad rzekę. W pewnym momencie zaczął nawet myśleć, czy nie zostać mnichem. Pojechał do opactwa, właściwie do takiej pustelni w Alpach, na przełęczy świętego Bernarda. I tam spędził dłuższy czas, żyjąc z mnichami. I nawet o mało się to nie skończyło wstąpieniem do tej wspólnoty. Jednakże dosyć prozaiczna przeszkoda tutaj wyniknęła. Po prostu nie umiał łaciny. A zatem musiał wrócić do świata. W tamtejszych czasach znajomość łaciny była warunkiem wstąpienia do klasztoru, czy też do jakiejś wspólnoty, czy do seminarium. Kiedy wrócił do swoich rodzinnych stron, do Normandii, mieszkał w Alençon, to jest takie małe miasteczko w północnej Francji, i przez 8 następnych lat właściwie prowadził takie pustelnicze prawie że życie. Z wyjątkiem, tam trzeba odjąć 3 lata, które spędził u swojej rodziny w Paryżu. Tam wielu rzeczy się nauczył i potem znowu wrócił do Alençon. Odkrył w sobie taką smykałkę do zegarmistrzostwa i po prostu był zegarmistrzem. Otworzył swój własny zakład, kupił tak zwaną wieżę, pawilon. To był taki dom, dosyć samotny w Alençon, i tam założył swój zakład i tam pracował, mieszkał. Prawie że jak mnich żyjący w świecie. I pewnego dnia doszło do spotkania, które miało dla nas wszystkich kluczowe znaczenie. Z Zelą, kobietą, która tak samo była ducha niezwykłego. Matka Teresy. Kobieta drobna, bardzo wrażliwa, prosta, pobożna. W pewnym momencie także myślała o zakonie. Bardziej pragnęła poświęcić się chorym. Ale szybciej jednak pogodziła się z tą myślą, że pozostanie w świecie, zajęła się koronkarstwem, wyrabiała bardzo piękne normandzkie koronki. Później, kiedy już wyszła za mąż za Ludwika, Ludwik mógł nawet zamknąć swój zakład zegarmistrzowski, bo Zela Martin była tak biegła w tym koronkarstwie, że dochody wystarczały na utrzymanie całej rodziny. W 1858 roku dokładnie doszło do spotkania tych dwóch osób. To było spotkanie dosyć przypadkowe. Podobno ktoś zaaranżował, żeby oni się spotkali. Różne są tutaj wersje. Inni mówią, że to spotkanie było przypadkowe. W każdym razie wszyscy się zgadzają, że miało ono miejsce na moście w Alençon. W jednych wspomnieniach, w jednym ze listów Zela Martin potem napisała, kiedy po raz pierwszy zobaczyła tego człowieka, coś powiedziało jej, że to jest właśnie ktoś dla niej na całe jej życie. Znali się bardzo krótko, zaledwie 3 miesiące i pobrali się, wzięli ślub, zamieszkali wspólnie, ale w pierwszych miesiącach ich życia miało miejsce takie dosyć niezwykłe, nie tyle wydarzenie, ile raczej niezwykła decyzja, którą raczej wspólnie podjęli. A bardziej to było jednak z inicjatywy Ludwika. Mianowicie Ludwik dalej pragnął żyć takim trochę duchem monastycznym i przedstawił swoje pragnienie, żeby żyli razem ze swoją małżonką w tak zwanym białym małżeństwie, bez żadnych relacji seksualnych. I trwało to prawie że rok, ponad 10 miesięcy. No i ta prośba by mogła nieszczęśliwie zaowocować, że dzisiaj nie mielibyśmy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Ale na szczęście znalazł się jakiś ksiądz. Ludwik Martin poszedł do niego do spowiedzi. No i tak, od słowa do słowa, ksiądz dowiedział się o wspólnej decyzji obu tych małżonków i złapał się za włosy i powiedział, ale przecież małżeństwo nie do tego służy. Służy do tego, żeby właśnie przekazywać życie. I przekonał Ludwika i potem Zelę, żeby otwarli się na potomstwo. I rzeczywiście to był taki moment, kiedy oni zrozumieli, że powołaniem małżonków jest także przekaz życia. W sumie mieli 9 dzieci. 4 z nich zmarła w młodym wieku, w pierwszych kilku miesiącach. 5 przeżyła dłużej. 4 siostry żyły bardzo długo, tylko Teresa żyła krótko, zaledwie 24 lata. Pozostałe 80-90 lat przeżyły. Natomiast wśród tej 4, która zmarła w bardzo młodym wieku, było 2 chłopców i 2 dziewczynki. Teresa urodziła się na samym końcu, jako ostatnie dziecko z całej tej 9. I to była dla niej pewna szansa, ale również niebezpieczeństwo. Mianowicie niebezpieczeństwo dlatego, że była trochę rozpieszczana przez starsze rodzeństwo. I mimo wszystko uchroniła się przed tym zepsuciem. Dlaczego? Ponieważ właśnie w tym domu panował duch niezwykłej modlitwy. Może właśnie powiemy teraz, jak to się stało, że u Teresy w młodym wieku tak bardzo rozwinęła się modlitwa. To nie tylko, że ona miała wyjątkową rodzinę, bo to rzeczywiście jest coś bardzo ważnego. Jest rzeczą niezwykle istotną, jak rodzice wychowują swoje dzieci. I to jest jakby jedna strona medalu. To ułatwia. Oczywiście ktoś opisując rodzinę Martin powiedział, że tam nie było nic sztucznego, nic instytucjonalnego, że tam po prostu oddychało się Bogiem. I ważne jest, żeby dziecko wprowadzać nie tyle w jakieś reguły, jakieś praktyki, tylko w miłość Boga. Teresa była przez całe życie bardzo spontaniczna, bezpośrednia z Jezusem. Ona się Go nie bała. bo jej w młodości rodzice nie nauczyli lęku przed Bogiem, że ukaże czy coś takiego. Nie. Ona podpatrywała, jak modlą się rodzice i to wystarczyło, żeby zrozumieć, czym jest obcowanie świętych. Od samego początku była wrażliwa i wyczulona na intymne spotkanie z Jezusem. To była dziewczyna z jednej strony bardzo ruchliwa, bardzo niespokojna, nawet taka psociara, jak ją nazywała własna matka. Taki żywy ogień, a z drugiej strony niezwykle wrażliwa, niezwykle chłonna, niezwykle urocza. Może przeczytajmy fragment z jej rękopisów. Wspaniale wspominam dni, kiedy kochany mój król zabierał mnie ze sobą na ryby. Tak, bardzo lubiłam wieś, kwiaty, ptaki. Czasem próbowałam sama łowić, posługując się małą wędką. Zwykle jednak wolałam usiąść samotnie w ukwieconej łące. Zamyślałam się wówczas głęboko i choć nic nie wiedziałam, co to jest medytacja, pogrążałam się w rzeczywistej modlitwie. Wsłuchiwałam się w odległe hałasy, poszum wiatru, a nawet niewyraźną muzykę, której dźwięk dochodził mnie od strony koszar. Wprawiało mnie w to wszystko wrzewny nastrój. Ziemia wydawała mi się miejscem wygnania, marzyłam o niebie. Właśnie ona, już będąc tą małą dziewczynką, zatapiała się w tym, co potem nazywała medytacją. Chociaż ona nie wiedziała, co to jest. Z jednej strony bardzo żywa, a z drugiej strony bardzo wrażliwa, bardzo chłonna. Ona żyła tu i teraz, w każdej chwili. Z każdej sytuacji wyciągała jakiś wniosek. Bardzo szybko odkryła, że jej prawdziwą ojczyzną jest niebo. Marzyłam o niebie. Ziemia wydawała mi się miejscem wygnania. I to mówi dziecko kilkuletnie. Miała wtedy może 5-6 lat. Słowo niebo pojawia się w jej pismach bardzo często. Ktoś obliczył, że prawie 700 razy używa tego słowa niebo. Ona jakby przeniosła tam swoje serce. W innym miejscu pisze tak. Przypominam sobie, że pewnego dnia piękne, błękitne niebo nad wioską pokryło się zupełnie chmurami. Wtem rozpętała się burza. Błyskawice przeszywały ciemne obłoki. Wtem ujrzałam uderzenie pioruna z dość dużej odległości. Daleka od przerażenia byłam nim zachwycona. Wydawało mi się, że dobry Bóg jest tak blisko. Czyli zamiast bać się tego zjawiska, które jest przecież dosyć straszne, zwłaszcza dla mojego dziecka, ona inaczej reaguje. Jej się wydaje, że Bóg jest tak bardzo blisko. W każdej chwili ona myślała o Jezusie. Wszystko odnosiła do Boga i radości, i smutki, tak z prostotą tego dziecka. Ona uczyła się być dzieckiem Boga już wtedy. Oczywiście robiła to nieświadomie. Po prostu przez swoją otwartość na to wszystko, co ją otaczało. Nie było w niej nic sztucznego, takiego właśnie jakiegoś instytucjonalnego. Nawet ta medytacja. Weźmy inny fragment. W drodze do domu wpatrywałam się w gwiazdy migocące łagodnie. Ich widok był dla mnie czarujący. Wśród nich było zwłaszcza skupisko złotych pereł, które rozpoznawałem z radością. Uważałam bowiem, że tworzą literę T. Pokazywałam ją tacie, mówiąc, że moje imię wypisane jest w niebie. Po czym, nie chcąc patrzeć na brzydką ziemię, prosiłam, by mnie prowadził za rękę. Wtedy, nie zważając, gdzie stawiam kroki, zadzierałam głowę do góry, podziwiając bez końca gwieździsty nieboskłon. I kilka linijek dalej. Następnie w pokoju na górze odmawialiśmy razem modlitwę. Królewna u boku swojego króla i wystarczyło, że na niego popatrzyła, by widzieć, jak modlą się święci. Tutaj pisze oczywiście o swoim ojcu. Patrzyła na swojego ojca i rozumiała, jak modlą się święci. O co w tym wszystkim dla nas chodzi? Jaki możemy wyciągnąć wniosek? Że my powinniśmy być bardzo wrażliwi na to wszystko, co nam Bóg daje. Na ten otaczający świat. Bóg przemawia do nas we wszystkim. Chociażby teraz jest złota polska jesień. Jeżeli ktokolwiek był, czy to chociażby na plantach, albo gdzieś poza Krakowem, czy w Krakowie, i zobaczył te wszystkie kolory, którymi teraz mienią się drzewa, to oczywiście można na to popatrzeć jako na zjawisko czysto naturalne. Ale można popatrzeć głębiej, że Bóg uśmiecha się do nas wszystkimi kolorami tęczy. Że przyroda kładzie się do snu, posyłając nam tak piękny uśmiech. Że ta przyroda znowu się na wiosnę obudzi. Że tak jest nasze życie. Jak te liście spadają, tak samo my kiedyś opadniemy, ale na wiosnę znowu wszyscy wstaniemy do wiecznego życia. W przyrodzie zakodowana jest miłość Boga do człowieka. I Teresa, obserwując tą przyrodę, tęskniła za niebem. I tak samo my powinniśmy być takimi bardzo wrażliwymi ludźmi, którzy nie przepuszczają żadnej okazji. W końcu dochodzimy do punktu kulminacyjnego w jej dzieciństwie, a tym punktem była pierwsza komunia święta. Do pierwszej komunii świętej przygotowano ją w szkole, odbyła swoje rekolekcje, ale najbardziej ona ceniła sobie wszelkie nauki swojej siostry Marii, właśnie tej Matki Chrzestnej, do której później pisała rękopis B. W tym okresie nikt jeszcze nie powiedział, jak modlić się dłużej w ciszy, chociaż pragnęłam tego bardzo. Lecz Maria, uważając, że jestem wystarczająco pobożna, pozwalała mi tylko na dotychczasowe modlitwy. Pewnego dnia nauczycielka z opactwa zapytała mnie, co robię z dniem wolnym od nauki, kiedy zostaję sama. Odpowiedziałam, że siadam wtedy w kącie za łóżkiem, odgradzam się od reszty i rozmyślam. A o czym rozmyślasz? Rozmyślam o dobrym Bogu, o życiu, o wieczności. Po prostu rozmyślam. Zakonnica nieźle się ze mnie uśmiała. Później lubiła mi to o tym przypominać, pytając, czy dalej rozmyślam. Teraz rozumiem, że naprawdę się wtedy modliłam, zupełnie o tym nie wiedząc, i że już wtedy dobry Bóg pouczał mnie w sercu. I to wszystko się działo u małego dziecka. I w końcu właśnie pierwsza komunia święta. Nadszedł wreszcie dzień najpiękniejszy, niebiański. Jak niewysłowione wspomnienia pozostawały w mej duszy najmniejsze jego szczegóły. Lecz nie chcę wchodzić w szczegóły, są bowiem rzeczy, które tracą swój zapach, kiedy wystawi się je na powietrze. Są też myśli duszy, których nie można przełożyć na język ziemi, nie gubiąc ich intymnego i niebiańskiego znaczenia. Podobne są do białego kamyka, który otrzyma zwycięzca i na którym wypisane jest jego imię, znane tylko jemu samemu. Ach, jak wdzięczny był pocałunek, który Jezus złożył na mojej duszy. Był to pocałunek miłości. Czułam się kochana i sama mówiłam, kocham Cię, oddaję się Tobie na zawsze. Nie było próśby, zmagań, ofiar. Już dawno Jezus i mała Teresa spojrzeli na siebie i się zrozumieli. Lecz tego dnia już nie tylko na siebie patrzyli, ale zlali się ze sobą zupełnie. Przestało ich być dwoje. Teresa zniknęła niczym kropla wody gubiąca się w oceanie. Czyż Teresa nie prosiła, by zabrać jej wolność, ponieważ obawiała się własnej wolności. Czuła się tak słaba, tak krucha, że chciała się na zawsze wtopić w boską miłość. To jest coś niebywałego, że można tak przeżyć pierwszą komunię świętą, jako małe dziecko. Jakby to pisała osoba dojrzała, kilkudziesięcioletnia, zlana z Bogiem w zjednoczeniu woli, miłości, to by to pasowało do takiej osoby. A Teresa już wtedy całkowicie oddała się Jezusowi. Myślę, że po tych kilku fragmentach tych rękopisów nie trzeba nic tłumaczyć, nie trzeba już więcej wyjaśniać, komentować. I dlatego teraz zostajemy w ciszy, tak jak ona, całkowicie oddając Bogu naszą miłość, wolność, żeby On nas zjednoczył ze sobą. I tak jak ona jako dziecko modliła się w ciszy, tak samo my teraz to uczynimy.